Chwała dobremu Bogu niech będzie za kolejną możliwość spotkania się w Jego świętym imieniu, w imieniu Pana Jezusa. Bardzo serdecznie pragnę Was przywitać słowami, które kiedyś apostoł Paweł napisał do kościoła w Kolosach i z tymi słowami również się utożsamiam. Z radością dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. Z tą radością pragnę bardzo serdecznie Was przywitać. Jestem wdzięczny Bogu, że jesteśmy dzisiaj razem i że możemy uczestniczyć w społeczności świętych, ale dlatego, że mamy udział w dziedzictwie świętych światłości przez naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy mogli nasze nabożeństwo rozpocząć od wspólnego zaśpiewania pieśni o imieniu, które jest ponad wszelkie imiona, które jest zawsze świeże, o imieniu Jezusa Chrystusa. Bardzo proszę, powstańmy, zaśpiewamy tą pieśń, a potem podziękujemy z radością Ojcu za to, że dał nam ten wielki przywilej, że możemy mieć uczestnictwo w dziedzictwie świętych światłości. Drogi nasz Panie i Boże, pragniemy wyrazić Tobie wdzięczność za tą kolejną możliwość, Panie, spotkania się w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że dajesz nam możliwość społeczności, społeczności z Tobą i społeczności ze sobą. I dlatego, że mamy społeczność z Tobą, drogi nasz Ojcze, przez Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, że możemy chodzić w tej światłości, którą jest nasz Zbawiciel, to możemy mieć ze sobą społeczność. I mamy dzisiaj udział w społeczności, zgromadzenia ludzi, którzy są odrodzeni, odkupieni i należą do Ciebie. Ale także dziękujemy, że mamy ten cudowny przywilej i wielką radość z tego, że możemy być uczestnikami, że możemy mieć to dziedzictwo ze świętymi w światłości, w Chrystusie Jezusie. Dziękuję Ci za to, Panie. I dziękuję dzisiaj za każdego z nas, za każdą osobę. Dziękuję Ci, że dzisiaj możemy być razem przed Twoim obliczem, aby Tobie dziękować, aby Ciebie wielbić i aby, Panie, też oczekiwać na to, abyś mógł do nas mówić, abyś mógł poruszać naszymi sercami, naszymi umysłami, aby nasze życie ulegało przemianie, aby prawdziwie ten obraz Jezusa Chrystusa w nas był coraz bardziej kształtowany i coraz lepiej widoczny też dla innych. I tego dzisiaj, Panie, chcemy oczekiwać, spodziewać się i prosimy Cię, abyś i dzisiaj dotykał nas, poruszał, przemieniał nas i kształtował, aby ten obraz Pana Jezusa w nas był coraz bardziej doskonalony. Dziękujemy Ci za to, wielbimy Cię i oddajemy Tobie chwałę jako Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Zanim będziemy za chwilę śpiewać pieśni, wyrażać wdzięczność, przynosić uwielbienie naszemu Panu, to chciałbym podzielić się z Wami tym, czym ostatnio sam zajmowałem się i rozważałem. I dostrzegam pewne podobieństwo i mamy, wierzę i chciałbym, żebyśmy mieli coś wspólnego z wieloma postaciami, o których czytamy na kartach Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli pewną wspólną cechę i o to mogli zabiegać i na tym się koncentrować. Wspólną cechę z Żydami, z Piłatem, z Pawłem, z Elymasem, którego imię wykłada się tak, bo jak czytam w Dziejach Apostolskich, to był pewien czarnoksiężnik o imieniu Bar-Jezus, jego imię wykłada się Elymas, jak czytamy w 13 rozdziale w Dziejach Apostolskich. Coś wspólnego, co było także udziałem i Jozuego, i Salomona. I być może jestem dosyć mocno tajemniczy teraz, o jakiej wartości mówię, która łączyła te postacie, które przed chwilą wymieniłem. Wiecie, te postacie, czytamy o nich, że one się starały na przeróżnych obszarach i wymiarach w swoim życiu. Żydzi starali się o to, żeby pojmać Pana Jezusa. Piłat starał się o to, żeby uwolnić Pana Jezusa. Ten Bar-Jezus Elymas starał się o to, aby przeszkodzić pewnemu prokonsulowi, aby słuchał Ewangelii, którą apostoł Paweł zwiastował. Salomon, jak czytamy, kaznodzieja, starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Wielu ludzi się starało, o których czytamy na kartach Bożego Słowa. A jak jest dzisiaj z Tobą i ze mną? Jak jest z naszym staraniem się? I o co możemy się starać? Myślę, że staranie nie jest nam obce. Staramy się o bardzo wiele różnych rzeczy, każdego dnia. Czy dzisiaj staraliście się, żeby się nie spóźnić na nabożeństwo? Czy staraliście się dokładnie przygotować, umyć, ubrać, tak żeby było bez żadnych jakichś tam braków nasz wygląd, żebyśmy dobrze wyglądali? Staraliście się dzisiaj dokładnie wyczyścić zęby? Może nie wszyscy. Ale staramy się o wiele różnych wartości. Ale czy staramy się o to, co naprawdę ma wartość nieprzemijającą? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że poruszyły mnie słowa, które są zapisane w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, które nie tak dawno też czytałem. Słowa, które wypowiedział Pan Jezus w 5 rozdziale, 30 wersecie Ewangelii Jana. Nie mogę sam nic siebie uczynić, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Wiecie, Pan Jezus mówi, że On się stara. To co z Tobą i ze mną? Czy On się musiał starać? Pełnić wolę swojego Ojca? to jak jest dzisiaj z Tobą i ze mną? Czy dzisiaj Twoja obecność tutaj jest pewnym wyrazem starania się o to, aby nie szukać tego, co Twoje, aby szukać tego, co jest Ojca? I chciałbym, żeby to staranie mogło i dzisiaj być wzmocnione. Żebyśmy dzisiaj, siedząc tutaj, słuchając, biorąc udział w tym, co tutaj się dzisiaj dzieje, bo to, co się tutaj dzieje i będzie się działo, ma służyć tylko jednemu. Aby Pan Jezus był uwielbiony. Aby On w naszym życiu, jak to kiedyś powiedział Jan Chrzciciel, był coraz większy, a my coraz mniejsi. Czy o to się starasz? Czy dzisiaj jesteś gotowy? Bo wiecie, w tym słowie staranie się zawarte jest wiele wartości i takich wartości, które mówią o wysiłku, mówią o zapieraniu się siebie, mówią o pewnym dążeniu, o poszukiwaniu, o pożądaniu. Czy dzisiaj masz taką determinację? A jak nie masz, to chciałbym Cię zachęcić, abyś naśladował Pana Jezusa, który, jak sam powiedział, staram się pełnić wolę mojego Ojca. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, bo my staramy się o to, co jest Ojca. Ale czy On się o nas stara? Jak czytamy w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale i 7 wersecie, wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie. Ojciec stara się o to, co Twoje, o to, co w Twoim życiu. A czy Ty jesteś gotowy dzisiaj starać się o to, co jest Jego? Chciałbym, aby ta postawa Pana Jezusa w tym staraniu się była dla nas zachętą, abyśmy mogli pomyśleć i przeanalizować, jak to jest z moim staraniem się, aby szukać tego, co jest Jego. I czy dostrzegasz to, że On ma o Ciebie staranie? Czy ja widzę to i chcę być tego świadom każdego dnia. Gdyby nie Jego staranie o mnie, to czy w ogóle mógłbym być? Ale to, że jestem, to, co mam, to jest owocem Jego starania o mnie. Dzisiaj o 4 rano przyjechaliśmy z żoną. Byliśmy gdzieś tam daleko. I to, że stoimy i jesteśmy, to jest wyraz Jego starania o nas. Mówię o tym, żeby Jemu podziękować, że On ma o mnie staranie. I ja też chcę starać się o to, co jest Jego. I dlatego proszę, abyśmy powstali i także starali się w tym, co jest Jego, co Jemu przynosi chwałę, w tym, abyśmy mogli śpiewać, abyśmy mogli serca uwielbiać Jego, przynosić Mu dziękczynienie. Postarajmy się. On ma w tym upodobanie. I będziemy naśladować naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który starał się o to, co jest wolą Ojca. Niech tak będzie. Amen.
miłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać?
Pan żyje, niech będzie błogosławiona skała moja, niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel.
Panie. Przychodzimy tutaj, żeby oddawać Tobie cześć, bo tylko Ty jesteś godzien chwały, Panie. Dziękujemy Ci za to, że w Tobie jest nasze schronienie, Panie, że w Tobie mamy, Panie, odpocznienie, Panie, że kiedy przychodzimy do Ciebie, to możemy wierzyć w to, Panie, że Ty nas podniesiesz, Panie, że u Ciebie jest ucieczka, Panie, nasza, że nie musimy się lękać, Boże, bo Ty jesteś tym, który nas podnosi, Boże. Dziękujemy Ci za to i proszę teraz, Panie, jeżeli ktoś jest, kto nie ma sił tutaj, Panie, to podnieś go, daj mu siłę, Panie. Dotknij się serca, przypomnij, Panie, o Twojej obecności. Przypomnij o tym, Panie, że Ty jesteś wszechmocny, Panie. Przypomnij że Ty, o tym, że Ty jesteś wszechpotężny, Panie. I chwała dla Ciebie, Panie, bo Ty możesz to zrobić. Proszę Cię, abyś działał, Panie, tu, dzisiaj wśród nas. Abyś, Panie, dotykał nas, Panie. Abyś podnosił tych, którzy nie mają siły iść, Panie. Abyś upewniał o tym, że Ty jesteś przed nami, że Ty jesteś tym, który może prowadzić, Panie. I Ty jesteś tym, który prowadzi. Chwała Tobie, Panie Jezu. Bo tylko Ty jesteś godzien chwały czci. Aleluja, amen.
Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie. Drżyj przed Nim, cała ziemio. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie. Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności.
Król do nas wróci znów. Witam Was serdecznie, jak zwykle, niezwykle. Wielu z Was tu już mnie zna, poznaliśmy się wcześniej, ale spodziewam się, że są również nowe twarze. Andrzej Krupiński, nazywam się, przyjechaliśmy z wielkiej wody. No i przyjechaliśmy, tak jak mówię, w liczbie mnogiej z moją żoną Marysią, którą też wczoraj kobiety miały okazję poznać. A no cóż mogę jeszcze powiedzieć, to, że jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę tu usłużyć u Was. Cieszyłem się bardzo na ten przyjazd. Mogę powiedzieć również w imieniu mojej żony, żeśmy cieszyli się oboje, chociaż dostaliśmy trochę w kość w czasie lotu, ponieważ nas chcieli zagotować. Było takie miejsce, w którym siedzieliśmy, w którym było najgoręcej, temperatura dochodziła podwyżej chyba 30 stopni Celsjusza. No, było śmiesznie dosyć, bo ściągnięto temperaturę wtedy, kiedy poszedłem do stewardesy i do stewarda i powiedziałem, że za chwilę będę siedział bez koszuli. Powiedział, nie, tylko nie rób tego. No jakoś im dolecieli. No wiecie, czas też, zmiana czasu, inna strefa czasowa. W tej chwili u nas byśmy byli w łóżeczku, prawda, może, albo jeszcze gdzie indziej. Ale jesteśmy tutaj i wierzę, że Pan da nam siłę i da mi siłę przede wszystkim do tego, żeby się podzielić z tym, co Pan przygotował na dzisiejsze spotkanie, ponieważ uważam, że wszystko jest z woli Pana i że wszystko, co nam chce przekazać, służy ku naszemu dobremu, chociaż nie zawsze nam się to będzie podobać, co będziemy słyszeć. Pozwólcie, że się przedtem pomodlę. Panie, ta walka duchowa jest bardzo realna i tylko Ty możesz pomóc nam, jak ją wygrać. Powiedziałeś, że wszyscy jesteśmy, Panie, mniejsi od Ciebie i że większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który rządzi światem. Czasem znamy tego, który rządzi światem, a czasem mamy tylko o nim jakieś znikłe informacje. Nie zajmujemy się poznawaniem Jego, chociaż każda taktyka walki polega na poznawaniu wroga. A więc pozwól nam, Panie, dzisiaj na to, abyśmy go poznali, abyśmy wiedzieli też, jak się przed nim bronić. Potrzebujemy Ciebie, Panie, w tym. Potrzebujemy otwarcia naszych serc i naszych umysłów do zrozumienia pewnych rzeczy, które ciężko często do nas trafiają. I o to Cię proszę, Panie, z uniżeniem w imieniu Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Myślę, kochani, że największym dniem w naszym życiu to był dzień, kiedy oddaliśmy życie swoje Jezusowi Chrystusowi. Czy każdy ma takie doświadczenie tutaj? Nie wiem. O tym wie On u góry. O tym może dowiemy się z pewnych rozmów, jeśli będziemy takowe mieli po nabożeństwie. Ale zdecydowanie my, którzy to uczyniliśmy, to bardzo się z tego cieszymy i pamiętamy z pewnością ten dzień. Myślę również z perspektywy czasu, że gdy dorastamy w wierze, widzimy bardziej wyraźnie, czym jest ta ciągła walka z pokusami i uleganiu im, pokusom. Tytułem dzisiejszego kazania jest: czego diabeł nie chce, abyśmy wiedzieli? Wielu rzeczy nie chce i wielu rzeczy nie wiemy. I dlatego jesteśmy jak te baranki, nie Boże baranki, tylko jak te owieczki, które idą w ślepą uliczkę, nie słysząc głosu swojego pasterza. A więc Bóg nakazuje nam się z tego uwolnić. Czy wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wyjątkowa była ta chwila naszego nawrócenia? Że dosłownie zostaliśmy wyrwani zostaliśmy z jednego królestwa i przeniesieni do drugiego królestwa. Z królestwa ciemności do królestwa do królestwa światła. Właśnie z królestwa świata. Więc z piekła do nieba. Może niektórzy myślą, o co ty, ja to nigdy nie byłem w piekle. Może się tylko tak wydaje. Bo tak naprawdę, jeżeli nie mamy paszportu do nieba, no to mamy paszport do piekła. Bo jakiś paszport musimy mieć. Jakąś tożsamość musimy mieć. Jakiś dokument musimy mieć. Prawda? Kim jesteśmy? Jak jesteśmy bez tego paszportu niebieskiego koloru, a patrzcie, paszporty są granatowe, ale tak troszeczkę jakby je złagodzić w kolorze, byłyby niebieskie. Jak nie mamy tego niebieskiego paszportu, to jesteśmy chodzącymi trupami tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że Pismo mówi, w liście do Rzymian, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić, bo to wszystko chyba wiecie. Większość z was, jeżeli ktoś by miał pytania, to będziemy o tym rozmawiać później. Dzisiaj będziemy zajmować się naszym wrogiem, księciem tego świata. Niewiele kazań jest na ten temat. Niewiele pastorów się pali do tego, aby na ten temat mówić, bo zawsze chcemy słyszeć o Bogu. Ale Bóg od nas wymaga tego, abyśmy wiedzieli, jak walczyć. Ponieważ kiedy się nowo narodzamy, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, stajemy na polu walki. I chociaż może niektórzy z nas są pacyfistami, pacyfista to taki człowiek, który nie bierze nigdy broni do ręki, to musimy wziąć broń do ręki. I musimy wiedzieć, jak się tą bronią posługiwać. To znaczy, że nie jesteśmy tylko na wojnie, ale jesteśmy na poligonie, na którym musimy ćwiczyć posługiwaniem się bronią, jaką żeśmy dostali od naszego Pana w prezencie. O tym za chwilę. Ale wtedy, kiedy oddaliśmy się pod panowanie Jezusa, zaczęła się jeszcze inna rzeczywistość. Wtedy to rozpoczęła się właśnie ta wojna pomiędzy Bogiem, który cię kocha, a szatanem, który cię nienawidzi. On udaje, że cię kocha, on ci daje wszystko, co chcesz do życia i niepobożności. A Bóg chce ci dać wszystko, co ci potrzeba do życia i pobożności. On ci daje wszystko, co potrzeba do twoich uciech, grzesznych uciech. Zajmuje twój dzień, twój czas. Daje ci elektronikę, którą możesz się bawić dzień i noc i dzieci również. Nie ma żadnej kontroli w telefonach. Wszędzie czas zajmuje szatan po to, żeby nie mieć czasu na to, żeby się spotkać z Bogiem, żeby nie mieć czasu na otwarcie Jego Pisma, Jego Słowa. Coraz mniej czasu na to jest, bo coraz więcej czasu jest na zajmowanie się właśnie szatańskimi sprawami. Diabeł za wszelką cenę chce zatrzymać pracę, jaką Bóg czyni w twoim życiu. To jest tak jak ten przykład z ziarnem, które pada na ziemię i przylatują kruki i go wydziobują. Tak szatan chce wszystko wydziobać z tego, co w twoim sercu zostało posiane. Czy on chce, żebyś o tym wiedział? Żebyś o tym wiedziała? Żebyśmy o tym wiedzieli? Nie chce. On nie chce. Czy to rozumiesz? Szatan czeka na to, aby ono, to ziarno zostało zdeptane, aby zjeść je, wyrwać, zniszczyć. No wiesz, od tej pory, że nie możesz być pacyfistą, że nie możesz broni odłożyć, że nie możesz ręce schować do kieszeni, tylko musisz iść na wojnę. Musisz walczyć, aby wygrać. Ta walka nie może być wygrana bez pomocy Boga. Dlatego tak bardzo Go potrzebujesz. On jest twoim generałem, a jednocześnie zaopatrzeniem, jak wcześniej powiedziałem, w zbroję. Kiedy zostałem chrześcijaninem, to usłyszałem zaraz od innych chrześcijan: teraz szatan zacznie cię kusić. Naprawdę? Czy on musi to robić? Ja mam tyle pokus bez niego, że on się nie musi w ogóle wysilać. On może sobie siedzieć i pić kawkę. I mówi, on sam do mnie przyjdzie. Czy tak nie jest? Tak, ale kiedy zostałem chrześcijaninem, to musiałem sobie z tego zdać sprawę jeszcze, że dodatkowo on będzie mnie kusić. W liście Jakuba 1,15 czytamy: potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Pożądliwość. Kto z nas nie ma pożądliwości? To nie ma pożądliwości ręka w dół. A przepraszam, do góry. Nie ma takiego, prawda? Nie ma. To cieszę się, że sobie z tego zdajecie sprawę, bo często rozmawiam z ludźmi i ktoś tam zawsze mówi od czasu do czasu: o, ja nie grzeszę. Ja nie mam żadnych pożądliwości. Ja mówię, to może jesteś sparaliżowany umysłowo. No bo wiecie, no to się nie odbywa. Nie ma takich rzeczy na świecie, prawda? Diabeł jednak również się do tego przykłada, aby cię kusić. Tak. Modlimy się i nie kuś nas. Prawda? I prosimy Boga, aby nas nie kusił, aby nas, bo może nie tak zupełnie, żeby nas nie kusił, żeby nas nie wodził na pokuszenie. Czasem zastanawiałem się nad tą modlitwą. Dlaczego, jeżeli słowo mówi, że Bóg nas nigdy nie kusi, to modlimy się, nie wódź nas na pokuszenie. I teraz to rozumiem. Dlatego, że szatan nic nie może zrobić bez zgody Boga. Czyli Bóg musi się na to zgodzić, żeby szatan cię kusił. Jaki Bóg ma w tym celu? Ostatnio zastanawiałem się bardzo nad tym. I zastanawiam się, jaki Bóg ma w tym cel, żeby pozwolić szatanowi mnie kusić, na przykład wtedy, kiedy przyjeżdżam tutaj do waszego kochanego zboru, aby głosić Słowo Boże, aby z wami mieć społeczność. I Bóg, i raptem się dowiaduje 5-6 godzin przed odlotem, że mój syn, który mieszka w innym stanie, znalazł się nagle w szpitalu. Jest podejrzenie zawału serca. I ja teraz mam dylemat, czy wsiadać w samochód i jechać 1,5 godziny w jedną stronę, bo to niedaleko, za granicą stanu, ale mimo wszystko jest to kawał drogi, siedzi autostradami, więc to się jedzie szybko, ale 1,5 godziny to jest dużo. I 1,5 godziny zwracać z powrotem w czasie największego korku i nie zdążyć na samolot. Co robić? No na szczęście okazało się, że to był fałszywy alarm, że zesłał, przez mu ręka zdrętwiała, że były takie sygnały, symptomy jakby sercowe, ale wszystko jest dobrze. Przyjechaliśmy, przylecieliśmy. Jaki Bóg ma cel do tego, żeby pozwolić szatanowi takie rzeczy czynić? Często musimy się zastanowić nad tym. Może Bóg chce nas wypróbować na różne sposoby. Może Bóg chce również przeciwstawić się naszym planom. Też tak może być. Mówimy, szatan się przeciwstawił, szatan mi nie pozwolił, szatan zrobił. Nie, to nie szatan. To szatan wyprosił u Boga, żeby to się stało. Pamiętacie co? Pamiętacie Joba? Szatan wyprosił u Boga. A może chce nas doświadczyć? Może chce, żebyśmy więcej o nim myśleli w tym czasie, żebyśmy mieli z nim lepszą relację, lepszy kontakt w tym momencie, bo jesteśmy doświadczani, bo jesteśmy zasmuceni i jak to się mówi, gdy trwoga, to do Boga, prawda? Więc chcemy być bliżej Niego. I On nas w ten sposób właśnie wzmacnia. Nasze doświadczenia służą wzmacnianiu. Wiemy o tym, prawda? Dalej, jedźmy dalej. Diabeł również się do tego przykłada, aby cię kusić. Opowiem wam, jak to może wyglądać. To się może zdarzyć, gdy jesteś chrześcijaninem, a nawet pewno, na pewno się zdarzy, jak nie to samo, to coś podobnego. Mi się zdarzyło i byłem za słaby, aby się oprzeć. I poniosłem dotkliwe konsekwencje. Może się zdarzyć wiele rzeczy, na pewno w waszym życiu również się zdarzyło. I wiecie o tym wy, i często jest to między wami a Bogiem, ale znacie takie prawda, wydarzenia ze swojego życia. A więc, kiedy przyszedłem do Jezusa, to chrześcijanie mówili mi, będziesz teraz kuszony przez diabła. Ja mówię, ja będę kuszony? Jeszcze wracam do tego, byłem kuszony wtedy, ale teraz? Jak to ma się stać? Sam się przekonasz, powiedzieli, rozpoznasz. No i nie rozpoznałem. Dlaczego? Zaraz się dowiemy. On będzie to czynił w najbardziej atrakcyjny sposób i będzie używał do tego najatrakcyjniejszych rzeczy lub ludzi. Także nigdy go nie lekceważ. Niedocenianie jego sprytu, przebiegłości może się bardzo źle skończyć i może cię bardzo dużo kosztować. Nie kosztowało. On jest bardzo dobrze przygotowany, ma wiele doświadczenia, z czasu pracy nad człowiekiem. Wiecie, jak długo pracuje nad człowiekiem, jak długo człowiek istnieje. Ma więcej doświadczeń niż każdy z nas, jak nas podejść. On jednak nie chce, abyśmy o tym wiedzieli. Nie chce. Szatanowi bardzo, bardzo na tym zależy. A więc czego szatan nie chce, abyś wiedział? Bóg nie stworzył diabła takim, jakim go znamy dzisiaj. Bóg stworzył pięknego anioła, którego nazwał Mr. Lu, z imienia, a z nazwiska Syfer. I to znaczy przychodzący w światłości, jutrzenka światłości. Przeczytajcie w księdze Ezechiela, kim był szatan i dlaczego dzisiaj jest tym, kim jest. Zachwycił się swoją pięknością, swoją mocą. Ja mówię zawsze, że on chyba stworzył lustro. Opatrzył się do lustra, zobaczył, jak jest piękny. I zakotowało mu się tutaj pod włosami. Jeżeli miał włosy, pod czaszką mu się zagotowało z dumy tego, jaki był piękny. Bóg go uniżył. Diabeł się zbuntował przeciwko Bogu, zabrał ze sobą 1/3 aniołów, prowadząc ich do przestępczej i kryminalnej działalności. To jest największa mafia we wszechświecie. I my musimy o tym wiedzieć. Nie ma żadnego porównania, żadna mafia i organizacja przestępstwa, przestępcza na ziemi w porównaniu z tym, z tą, która jest właśnie w tym czarnym, ciemnym świecie. Stali się oni jego żołnierzami. Więc ty musisz się stać również żołnierzem. Nie możesz do walki iść jak koza przeciwko bykowi. Musisz mieć takie same rogi albo lepsze. Musisz być większy, silniejszy, zdrowszy, wyćwiczony, wysportowany. A więc największą jego techniką, jakiej używa, to jest imitacja. Szatan może imitować wiele rzeczy i szatan może imitować każdego człowieka, każdą istotę, oprócz jednej istoty, Jezusa. Może się objawiać w postaci różnych istot. Nie może się tylko objawić w postaci Jezusa. Jezus jest jeden, unikalny. Jakbyś zobaczył Jezusa teraz, to byś mógł mieć pewność, że to na pewno nie jest szatan. We własnej osobie mówię, jakbyśmy zobaczyli Jezusa. I żebyśmy wiedzieli, że na pewno Jezus, bo wielu było i jak mówią, że na świecie się co kilka godzin pojawia jakiś Jezus. Ale ludzie rozpoznają, że to nie jest On. Szatan otrzymał kilka imion. Szatan, Lucyfer, Belzebub, Diabeł, Ojciec Kłamstwa. Ale na imię ma Lucyfer. Czytałem pewien artykuł o telefonach komórkowych w Danii. Domowe telefony straciły popularność, jak oczywiście wszędzie i tutaj chyba też już tracą popularność, ponieważ łatwiej jest ludziom dać telefon bezprzewodowy niż kopać rowy czy stawiać słupy i przewody rozciągać po całym kraju. No więc ludzie mają w większości telefony komórkowe. I w Danii tak to zrobiono, że ponieważ żeby się ludzie czuli bardziej połączeni z naturą, prawda, jak patrzymy, w Danii to było więcej i szybciej niż w innych miastach, w innych częściach Europy, więc każdy tam idzie, prawda, z telefonem, idzie i bum, o jakiś słup, i dalej, i tak to wygląda, albo łup pod jakiś samochód, prawda, i wiecie, jak to wygląda. No więc jak telefony, żeby dzwoniły, żeby było przyjemniej, żeby ludzie się czuli bardziej tak naturalnie, to zainstalowano w telefonach świergot ptaszków. I jak dzwoni telefon, to dzwoni świergotem ptaszków. I jeden z takich gości nazwał swojego ptaszka, którego miał w domu, nagrał jego dźwięk na swój telefon i nazwał ptaszka Nokia. Widzicie, no, jaki to ma wpływ. I wtedy, rozumiecie, ich uszy nie przeżywają katorg, aż do tego momentu, kiedy przeleci jakiś jumbo jet po niebie albo ambulans. To jest oszustwo. Wszystkim się wydaje, że mieszkają w parku pełnym kwiatów. To jest oszustwo. Prawda? No więc szatan jest takim mistyfikatorem. On umie naśladować piękne rzeczy, abyś się dobrze czuł, abyś się dobrze czuł, abyśmy się dobrze czuli. Jest imitatorem i nie chce, żebyśmy o tym wiedzieli. Szatan nie chce, abyśmy wiedzieli, że jest on równy Bogu, że nie jest on równy Bogu. Szatanowi o to chodziło, żeby być równym Bogu. Chyba wiemy wszyscy, że Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny. Szatan ani nie jest wszechmocny, ani nie jest wszechwiedzący, ani nie jest wszechobecny. Nieraz mówią, o to szatan się, to szatan. Na jakiej podstawie? Szatan nie jest wszechobecny. Jak on jest tu teraz, to nie może być tam. Jak jest tam, to nie może być tu. Nie ma takiej możliwości. Tylko Bóg jest wszechobecny. Tylko Bóg. Żadna inna istota we wszechświecie, łącznie z aniołami, nie ma takiej możliwości, aby być wszechobecną. Tylko Bóg. No to więc jak szatan pracuje? Ma swoją hordę żołnierzy. Całe ma, jak to się mówi po polsku, całe ma kompanie wojska, demony, upadły anioły. I nimi się posługują. Sobie siedzi, pije kawkę, daje im rozkazy, co mają robić. Dzisiaj nawet nie musi ich wysyłać, dlatego że sobie wystarczy, że zdobędzie jakikolwiek komputer, podłączy się do internetu i wie wszystko o każdym z nas. I mało tego, może jeszcze nas przez to kusić, może robić jakie rzeczy chce z nami właśnie przez to narzędzie, które mamy niby do tak wspaniałych możliwości. Ale ono służy również do wspaniałych możliwości. Szatan nie jest wszechwiedzący. On wie dużo, ale nie wszystko. Następną rzeczą, jaką diabeł nie chce, abyśmy wiedzieli, to, że nie może uczynić w życiu chrześcijanina nic bez zgody Boga. Wioba czytamy 1:6-12. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. Wioba 1:6-12. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan powiedział, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana. Czy tutaj nie widzimy? Szatan mówi, że wędrował po ziemi i przeszedł ją wzdłuż i wszerz. Czyli nie mógł być wszędzie naraz. Musiał wędrować, żeby być, prawda, i tu, i tam. Już widzimy tutaj ten element, że nie jest wszechobecny. Rzekł Pan do szatana, 8 werset mówi, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan powiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job taki bogobojny? Czy to Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Tutaj widzimy wielki tupet szatana przede wszystkim, który nawet kusi Boga. Widzimy również drugi obraz, że szatan chce coś uczynić z Bożym sługą i jeżeli chce to uczynić, to musi dostać pozwolenie. Nie może uczynić nic sam z powodu ochrony, jaką Bóg otacza każdego wierzącego. I tu jest ważna informacja. Wierzącego, jedynie wierzącego. Chyba, że Bóg ma jakiś plan związany z niewierzącym, który chce wykonać. Mamy jakby niewidoczną ścianę, której szatan nie może przeniknąć. To nie znaczy, że nie możesz być kuszony, że nie możesz być doświadczany, atakowany, ale Bóg ci nie da więcej, niż możesz unieść. Słyszymy to, prawda? Tymczasem często ty sam czy sama wkładasz na siebie te worki poprzez otwieranie furtki szatanowi w tej ścianie. Ale o tym potem. Pamiętamy scenę, w której Jezus zwraca się do szatana, przepraszam, do Szymona Piotra w Ewangelii Łukasza 22:31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Szatan wyprosił sobie. To znaczy, że jest sprawa dokonana. Wyprosił, znaczy, że tak będzie. Ja mu dałem pozwolenie i on będzie was przesiewał. Bóg się posługuje szatanem dla swoich i naszych korzyści. Co byś zrobił lub zrobiła, gdybyś usłyszała od samego Jezusa takie słowa? Czy nie potrafilibyśmy, czy nie potrafiłabyś, czy nie potrafiłbyś przynajmniej, czy nie postradałbyś, możemy tak powiedzieć, zmysłów, gdybyś to usłyszał od Jezusa? Czy by cię nie oszołomił? Przepraszam, ja już jestem za tą rzeką, za tą wielką wodą tak długo, że często nie mogę powiedzieć bez słów. Oszołomiło. Gdyby słyszał Krzysztofie, Janku, Marysiu, Aniu, Asiu, szatan woła cię po imieniu. Po imieniu. Nie tylko Jezus cię zna po imieniu, szatan również. No i szatan w końcu dostaje odpowiedź co do Joba. 12 werset mówi, na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I dzisiaj Pan może odpowiedzieć podobnie, jego nie dotykaj. On jest mój. Ja go ochraniam swoją miłością. Ale możesz mu troszkę podokuczać, żeby sobie o mnie przypomniał. Poradzę ci coś. Gdy usłyszysz, że diabeł puka do twoich drzwi, zwróć się do Jezusa. Panie, powiedz, czy ty mógłbyś otworzyć? A więc jak dobrze wiedzieć, że mamy kogoś, kto może nam w tym pomóc? Kto może podejść do tych drzwi za nas? Jak dobrze jest o tym wiedzieć? Pokusy będą przychodzić. Modlimy się, Boże, nie wódź nas na pokuszenie, czyli wiemy, że będą przychodzić, ale zbaw nas ode złego. Bóg ci nie da więcej, niż potrafisz unieść. Pierwszy list do Koryntian 10:13 mówi, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da ich wyjście, abyście je mogli znieść. Bóg to obiecuje, jednak my w jakiś nierozsądny sposób sami wchodzimy na drogę pokus, składamy rękę do ognia i dziwimy się, że parzy. Może mówisz do Boga tak, nie wódź mnie na pokuszenie, bo ja je sam znajdę. A więc sam wchodzisz w rzeczywistość, w której jesteś słaby, czy jesteś słaba. Załóżmy, że masz problem z piciem. Może nawet jesteś alkoholikiem. Musiałeś z tego powodu wiele przejść, wielu mieć problemów w życiu. Życie ci się rozleciało, żona cię opuściła, dzieci również. Miałeś nawet 3 policyjne ostrzeżenia, co znaczy, że nie masz już prawa jazdy. Zrujnowałeś życie swoje i innym i zmagasz się tym, ale gdy cię pytam, gdzie byłeś w niedzielę po kościele, a ty mówisz w tawernie i zaraz dodajesz, ale nic nie piłem, nie robiłem nic złego, jadłem tylko słone orzeszki. Bardzo je lubię, to cię zapytam. A nie było tam alkoholu? A nie czułeś jego zapachu? A nie kusiło cię, aby się napić? No kusiło. Byłem kuszony. To wiesz, co ci powiem? Wiesz, kim jesteś? Jesteś idiotą. Tak, jesteś idiotą, jeśli kilka razy jeszcze ci to powtórzę. Możesz się na mnie obrazić. Albo powiesz, byłem ostatnio sam na sam z moją dziewczyną i tak mnie jakoś tam, prawda, ruszało i przyszło pokuszenie. A co robiliście? No, siedzieliśmy na kanapie przy zgaszonym świetle. O, pokusa przyjdzie, jak będziesz robił takie rzeczy. No, ale nie wiedziałem, co robić. A czy były tam drzwi? Jesteś idiotą. Mówię poważnie. Sam wchodzisz niepotrzebnie w środowisko. Pokus. Lepiej pójść sobie na ryby. Wróćmy do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało ludzkie siły, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Czy tym wyjściem są drzwi? Często czy nie? Są. Często są drzwi. Nie ma takich pomieszczeń, w których drzwi nie ma. Często może w takich sytuacjach mówisz: Panie, oto jestem, wypróbuj mnie. I tu ci powiem, że jesteś idiotą. Również. Po prostu wyjdź. Nie kuś Boga, aby cię próbował, bo przegrasz. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Józef, rudowłosy, młody, przystojny, zaatakowany seksualnie przez żonę swego pana, Petyfara, zaciągnięty na siłę do łóżka. Co robi? Ucieka. Ucieka. Mimo konsekwencji, jakie potem poniósł, prawda? Że chociaż nic nie zrobił, niewinnie, ale ucieka. Możesz i też z tego skorzystać. Dawid nie skorzystał, nie uciekł, ale wyszedł z tego obronną ręką, dlatego że to był Boży plan. Mimo wszystkiego tego, co zgrzeszył, poniósł konsekwencje i potem Bóg mu dał drugą szansę. Chodził z Bogiem i Bóg go nazwał mężem o Bożym sercu. Każdy ma szansę. To nie jest koniec świata. Ale trzeba mieć adwokata. Trzeba mieć po swojej stronie kogoś, kto będzie cię bronił, bo szatan jest kim? Oszczercą, prawda? Jest oszczercą. Jest tym, który oskarża naszych braci. Jest oskarżycielem. Jak to się w języku ludzkim nazywa? Jest prokuratorem. Oskarżyciel to prokurator. I on tylko patrzy na to, żeby znaleźć winę i żeby cię oskarżyć. I żeby tą winę udowodnić. A więc diabeł, jak wiemy, nie pracuje sam. Ma całą armię swoich poddanych. Dzisiaj nie musi nawet, tak jak powiedziałem wcześniej, zbyt się wysilać, żeby do nas dotrzeć. Ale mimo swojej dumy diabeł nie chce, abyśmy o tym wiedzieli, że diabeł jest mądrzejszy od człowieka. Jest mądrzejszy od każdego z nas. Nie jesteśmy mu w stanie dorównać ani mądrością, ani inteligencją, ani mocą. No więc jesteśmy jak owieczki bezsilne, jeśli nie będziemy uzbrojeni. Następną rzeczą, jaką diabeł nie chce, abyśmy wiedzieli, to to, że on nie może kontrolować ciebie. Diabeł nie ma kontroli nad chrześcijanami. Czy to cię nie cieszy? To dlaczego wkładasz rękę do ognia? To dlaczego sam wchodzisz w zakres jego królestwa, w jego ręce? Dlaczego poddajesz się pokusom? Powiesz, bo jestem słaby. Jesteś słaby, to jest wytłumaczenie. Ale dlaczego jesteś słaby? Dlaczego nie umacniasz się w Panu? Bóg czasem, diabłu, pozwala cię kusić, aby cię wypróbować, aby wypróbować twoją wiarę. Jak wychodzisz z tej próby? Dlaczego pozwalasz diabłu na to, aby cię oskarżał? On jest twoim oskarżycielem. Najpierw udaje twojego przyjaciela, daje ci wszystko, co ci potrzeba do radości, często do życia, daje ci dużo pieniędzy, a potem mówi: żartowałem. Jestem przecież prokuratorem. Musiałem cię podejść jakoś, abyś się wsypał. Tak, diabeł jest bardzo przebiegły. On również nie chce, abyś wiedział o tym i abyś o tym wiedziała. Objawienie 12:1 mówi: i usłyszałem donośny głos z nieba, mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. To ten czas kiedyś przyjdzie. On będzie już, a oskarżyciela nie będzie. ale to się stanie później. Teraz on jest i tu się dowiadujemy o tym, że jest oskarżycielem i braci naszych i siostry przed Bogiem oskarża dzień i noc i znajdzie u każdego z nas jakiś powód do oskarżenia codziennie. Chociaż nam się wydaje, że jesteśmy jak gołąbki. Ktoś próbował obliczyć i doszedł do wniosku, że przeciętny człowiek samymi myślami grzeszy dziennie około 2000 razy. Czy cię to cieszy? Nie ma co się cieszyć z tego, prawda? Nie wiem, czy to jest prawda, ale są ludzie, którzy się takimi rzeczami zajmują. Więc ktoś to ponoć obliczył. A więc diabeł jest naszym oskarżycielem. W Efezjan 6, 10, 13 wreszcie docieramy do sedna sprawy, prawie czytamy w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Więcej jest w Nowym Testamencie napisane o szatanie i o grzechu niż o miłości i o Jezusie. Jeśli chodzi o sprawy naszego współżycia z Bogiem i naszych doświadczeń z Bogiem. Jezus nas bardzo ostrzega o piekle i o ziemi, i o szatanie, o kuszeniach mówi więcej niż o niebie. Może tu źle się wyraziłem, mówiąc, że jest więcej niż o Jezusie. Nie, ale Jezus mówi, chciałem to przekazać, powiedzieć, że Jezus mówi więcej, naucza więcej o szatanie i diable niż o życiu wiecznym i o niebie, bo nas chce ostrzec. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie zło z całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Cała zbroja to nie może być tylko troszeczkę zbroi. Zbroja to nie jest tylko to, co mamy na sobie. Zbroja tutaj w tym wypadku to jest to, co mamy w sobie. Zbroja nas chroni przed pociskami, powiedzmy, jeśli jest odpowiednia, jeśli odpowiednio gruba z zewnątrz i z tym nie musimy nic zrobić, bo mamy zbroję, powiemy, zbroja nas chroni. Ale musimy również mieć miecz ducha, o czym mówi Pismo Święte, a mieczem trzeba umieć operować. To już nie jest sprawa taka, że nic nie musisz z tym robić. Nie możesz, że możesz być pasywny. Nie, mieczem trzeba wywojować. Dlatego nam potrzebny jest miecz, a nie tylko zbroja. Ale o tym jeszcze za chwilę. Znacie te wersety, prawda? Ale rozważmy je trochę inaczej. To nie jest jakiś sportowy boks, który możesz wygrać czy przegrać. Kiedy to najwyżej możesz zostać troszkę pokaleczony, mieć stłuczony nos lub ramię. To jest prawdziwy konflikt i walka na śmierć i życie. Jednym słowem możemy powiedzieć, że toczymy wojnę przeciwko kosmicznej organizacji zła, a jesteśmy w pojedynkę. Czy mamy szansę? Wojnę przeciwko największej po Bogu mocy, diabła i demonów. Oni chcą cię zniszczyć, zetrzeć cię z powierzchni ziemi, wymazać z pamięci Bożej, z księgi żywota. Rozumiesz? Bóg ma swoich tajnych agentów, również aniołów. I szatan ma również aniołów upadłych, demony. Agencja diabła i demonów chce za wszelką cenę zniszczyć to, co Bóg robi w tobie. Kiedy więc stajesz się dzieckiem Bożym, możesz spodziewać się demonicznych ataków. Tak, bo Bóg pozwolił im na kuszenie ciebie i dotykanie. Dlatego modlimy się i nie wódź nas na pokuszenie. Powinno być, nie pozwól diabłu i demonom nas kusić. Kiedy słuchamy Pawła, to możemy lepiej rozumieć tę sytuację. Paweł wyraźnie pokazuje nam to, że Bóg, jak i w przypadku Joba, może pozwolić szatanowi na dotykanie nas. W drugim liście do Koryntian 12:7-9 czytamy, święty Paweł mówi o tym, o sobie samym, bym się więc na zwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie. Bóg pozwolił. Nie wiemy, co Paweł miał na myśli, mówiąc cierń. Teolodzy mówią, że mogło to być cierpienie, ból uszkodzonych przez bicie i kamieniowanie części ciała. Paweł miał na pewno artrytyzm bardzo zaawansowany, siedział w ciemnych lochach, w więzieniach, był pobity, był pokaleczony, raz, prawda, ukamieniowany. Więc mogło to być takie cierpienie, ale nie wiemy. To jest rzecz drugorzędna, ale jest prawdziwa rzecz. Bóg może pozwolić szatanowi na atak. Następną rzeczą, jaki szatan nie chce, abyś wiedział, to to, że nie może cię kontrolować. On bardzo by chciał, abyśmy nie mieli żadnej mocy, abyśmy byli jak kukiełki w jego rękach, ale na szczęście nie może się to stać. Można skusić, atakować z przyzwoleniem Boga, ale nie może kontrolować. Dlaczego? Bo Bóg jest większy i silniejszy od szatana, ponieważ powiesz, no dobrze, ale co to ma wspólnego ze mną? Otóż słowo mówi w Jana 4,4, w pierwszym Jana 4,4 czytamy. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Wy jesteście z Boga, jesteście dziećmi i większy w nas jest ten, który jest na świecie. Ten większy to jest Duch Święty. Czy to nas nie cieszy? Kiedy potrzebujesz Chrystusa, Duch Święty zamieszkuje w tobie. Jezus wykupuje cię z królestwa szatana. Odtąd nie jesteś już nie jesteś już swoją własnością. Jesteś własnością Jego. Dlatego, że On cię wykupił. Czy czujemy się własnością Jezusa? Jesteśmy Jego sługami, bo jesteśmy Jego własnością. Ale On nas nazywa również przyjaciółmi. Czy to nas nie cieszy? Niektórzy mówią, że chrześcijanin może być zdemonizowany. To jest śmieszne. To jest śmieszne. Jeśli człowiek jest nowonarodzony, nie może być zdemonizowany, bo w tym samym ciele, a jesteśmy świątynią Ducha Świętego, nie może mieszkać i szatan, demony i Duch Święty. Kto jest silniejszy? Osobiamy Ducha Świętego często, jesteśmy narażeni na pokusy, na wielką grzeszność, ale dopóki mieszka w nas Duch Święty, nie mogą mieszkać demony. A że mieszkają, to znaczy, że nie mieszka Duch Święty. Wniosek się narzuca sam. Czy ten człowiek jest rzeczywiście zbawiony? Pismo mówi, jaka zgoda między Bogiem a diabłem. W 1 Jana 5,18 czytamy w części B. Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go dotknąć. Można skusić, ale nie może nas dotknąć. Bo jest silniejszy, Bóg jest silniejszy od diabła. Diabeł nie chce, abyś wiedział o tym, że masz moc od Boga. Że Bóg da ci zbroję, której nie może pokonać. On nie chce, abyś o tym wiedział. Przeto poddajcie się Bogu, mówi 7 werset. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Poddajcie się Bogu. Jeśli mamy na wojnie taką możliwość, że my się poddać też. Ale komu mamy się poddać? Bogu. A szatan ucieknie, bo Bóg jest silniejszy. Czy musimy wtedy strasznie walczyć? Nie. Żeby pobiec do naszego Boga, który jako dowódca stoi poza granicą walki i woła, chodźcie, chodźcie do mnie, nie walczcie, bo przegracie, chodźcie, 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 ja tu mam moc. I szatan ucieka, widzi, że z tyłu za tobą, za twoją kompanią wszystkich wierzących, walczących jest ktoś tak mocny jak Bóg. On nie chce, abyśmy o tym wiedzieli. On chce, abyśmy się Jemu poddali. I często to właściwie robisz, bo nie wiesz, że od ciebie zależy to, komu się poddasz. Od ciebie zależy. Poddać się musisz ty. To jest twój akt. To jest twój czyn. Tego nie może zrobić nikt za ciebie. To się nie dzieje sam. Bóg chce, abyś się poddał Jemu, Bogu. Często jednak poddajesz się diabłu. W twoim interesie leży jednak, aby być jak najbliżej Boga. To jest twoja osłona. To jest twoje bezpieczeństwo. To jest twoja radość. To jest twoje zaopatrzenie. To jest twoje życie. W twoim interesie to leży.
Zobacz, co mówią następujące wiersze. Jakuba 4, 8, 10. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. To jest tak, jak idziesz w kierunku Boga, a On robi również krok w twoim kierunku. To nie jest tylko tak, że On stoi i czeka. On w kierunku twoim również robi krok, a może i dwa. A widzisz, jak Go potrzebujesz. Jesteśmy upadli, ale Ojciec nas kocha. Znacie historię o marnotrawnym synu. To nie jest historia o synu marnotrawnym, to jest historia o kochającym ojcu, który czeka na syna. I co robi ojciec, kiedy widzi syna? Staruszek, spracowany na roli, co robi? Biegnie. Podnosi swoją szatę, bo możemy sobie wyobrazić, prawda, sutannę i biegnie do syna. Syn ze strachem wraca, bo ojciec biegnie. Tak samo nasz Ojciec Niebieski biegnie do nas, żeby nam pomóc, kiedy do Niego chcemy biec, kiedy chcemy do Niego wrócić, bo żeśmy nas rozrabiali. Jesteśmy tymi marnotrawnymi dziećmi. A więc w naszym interesie to leży. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was, mówi. Jeszcze przeczytam raz cały te wersety od 8 do 10. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Czy takiego diabeł może atakować? Diabeł nie chce, abyś o tym wiedział. Abyś o tym wiedziała, że jeżeli uniżysz się przed Bogiem, to cię Bóg nie zaatakuje. Przepraszam, diabeł nie zaatakuje. Diabeł nie chce, abyśmy o tym wiedzieli. On cię chce odseparować od Boga, od Bożej mocy i miłości, aby cię zabić. On ci się przygląda i odkrywa twoje wszystkie słabości i przychodzi do Boga i oskarża Go. I to tak wygląda. Panie, czy widzisz, to niby twoje dziecko. Wcale nie postępuje jak twoje. Pozwól mi go wypróbować, a wtedy przekonasz się, czy to twoje. Kiedyś przed sądem on będzie stał jako oskarżyciel. Wyobrażamy to sobie, jak to będzie wyglądało. Jak to w sądzie. Jest sędzia, jest oskarżyciel, są ławnicy, i jest obrońca. A więc sędzia to Bóg. Oskarżyciel to Lucyfer. Ławnicy to chrześcijanie. Czytajcie list Pawła, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. No a winni to my, to ja i ty. Stoisz przed tym sądem. Sędzią jest Bóg Ojciec. Zaczyna się proces. Podchodzi prokurator, Lucyfer. On jest pewny siebie. On wie, jak wygrać. Oskarżonym jesteś ty albo ja. Obrońcą jest Jezus Chrystus. Zaczyna się to tak. Lucyfer, proszę powstać. Dzisiaj mamy przed sobą Andrzeja Krupińskiego, który oskarżony jest o złamanie twojego prawa, Wysoki Sądzie. Wiem, że Andrzej przekroczył wszystkie prawa. Zaczyna się więc wyliczanie tych wszystkich przestępstw. Gubię się w czasie, mijają miesiące, a ciągle są wyliczane i wyliczane. Tam się czasu nie liczy, wiecie, to już mnie nogi nie bolą, ale czekam. Czekam i się w cały czerwienie i wstydzę się. W końcu zdaję sobie sprawę z tego, że mam duży problem. Spoglądam z trwogą na swojego obrońcę Jezusa, a on ze spokojem przegląda sobie papiery. I patrzy na mnie ukradkiem, z uśmiechem i szepcze: nie martw się. Nie martw się. Myślę sobie, dobrze mu tak mówić. On nie jest na moim miejscu. Lucyfer kontynuuje czytanie, aż para zaczyna z niego wychodzić. Ja nie mam odwagi nawet spojrzeć na sędziego i ławników. Jestem zbyt zakłopotany, zawstydzony. W końcu oskarżyciel Lucyfer kończy swoje przemówienie słowami. Domagam się dla niego kary śmierci według paragrafu z Rzymian 6,23, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Po czym siada zadowoloną miną, pewny siebie i górującą postawą, z szyderczym uśmiechem spogląda na mnie i oczekuje na werdykt. Patrzy błagalnie na Jezusa. Jezus staje i prosi o głos. Sędzia udziela mu głosu. On idzie majestatycznie, spokojnie, przez całą salę sądową, przychodzi do sędziego i mówi: wielmożny sędzio, tatusiu, oskarżony, obecny tutaj Andrzej, jest winien wszystkich wykroczeń, jakie zostały tu przedstawione. Ale jak zapewne również wiesz, Andrzej wybrał mnie na swego obrońcę, Bawiciela. Zgrzeszył, to prawda, i zasługuje na karę. Ale ja, jak zapewne wiesz, już za niego dawno zapłaciłem swoją krwią, umierając na krzyżu. Wnoszę zatem wniosek o oddalenie sprawy i uniewinnienie. Sędzia uderza młotkiem w stół, spogląda na ławników. Ławnicy podkiwają głowami. Jeden z nich podchodzi do sędziego z papierem w ręku. Sędzia nakazuje sądowi powstać i ogłasza werdykt. Kara zapłacona. Usprawiedliwiony. Sprawa oddalona. Proces zakończony. Wolny. Tak jakbyś przyszedł do sądu, czy przyszła do sądu, bo przejechałaś przez czerwone światło i sędzia mówi: 1000 złotych kary. Nie masz 1000 złotych. Ale ja siedzę na sali i jestem trochę bogatszy. Jeżeli nie masz 1000 złotych, to pójdź do aresztu może na tydzień. Ale pójdziesz. A ja wychodzę i wyciągam. To ja płacę. Co mówi sędzia? Kara zapłacona. Wolna. Jezus zapłacił zastępczą karę za nas. I diabeł nie chce, abyś o tym wiedział i o tym, żebyś wiedziała. On chce, abyśmy polegali na sobie i swojej mocy. On nie chce, abyśmy wiedzieli to, co mówi Jana, pierwszy list Jana 2,1. Dzieci moje, a to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszył, mamy urzędownika i Ojca, u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy i który się stawia za nami, dodam. Nie grzeszcie, a jeśli zgrzeszycie. Jest tu jakiś paradoks, prawda? Moglibyśmy powiedzieć, no jak to? To mogę grzeszyć, czy nie mogę? Nie grzeszcie, ale jeśli zgrzeszycie. Nie grzeszcie. Nie trwajcie w tym samym grzechu. Nie poddajcie się grzechowi. Myjcie zbroję założoną. Ale jakiś pocisk przejdzie przez tą zbroję. Jak grzeszycie, to macie orędownika, który stawia się za wami. Oczywiście wiemy, że to się nie dzieje automatycznie, tylko musimy się upamiętać, musimy wyznać mu ten grzech, musimy prosić o wybaczenie. W Rzymian 8:33-34 czytamy: któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Czy wierzysz temu? Czy masz pociechę z tego, że Jezus się wstawia za nami, za tobą, za mną? A więc czego diabeł nie chce, abyśmy wiedzieli? Nie chce, abyśmy wiedzieli, że on nie jest równy Bogu. Drugie, on nie chce, abyśmy wiedzieli, że on potrzebuje zgody, zanim nas zaatakuje. Trzecie, on nie chce, abyśmy wiedzieli, że on nie może mieć nad nami kontroli. I czwarte, w końcu, co najważniejsze, on nie chce, abyśmy wiedzieli, że on całkowicie przegrał na krzyżu Kalwarii. On nie chce. On chce, żebyśmy byli nieświadomi tego. On przegrał. I atakuje nas ten, który jest przegrany. Powinniśmy się śmiać mu w twarz. Przecież ty przegrałeś już. Ty jesteś skończony. Jana 12:31 czytamy: teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego świata będzie wrzucony. Jednym słowem, książę tego świata jest sądzony, a wcześniej był prokuratorem, a potem będzie sądzony. Pamiętaj, że toczysz walkę, która już jest wygrana. Szatan nie chce, abyś o tym wiedział. Nie musisz nawet wołać: Boże, daj mi zwycięstwo. Możesz wołać: ja już mam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie i będę żył w tym zwycięstwie. Musimy żyć jak zwycięzcy, a nie jak pokonani. Musimy nosić na swoich obliczach zwycięstwo, a nie smutek i przygnębienie pokonanego. I musimy mówić szatanowi: idź ode mnie precz, panie Lucyfer. Bo on nie słyszy twoich myśli. W myślach to sobie możesz gadać, się nagadasz. On tylko słyszy twoje słowa i widzi twoje czyny. Nie mówię tutaj, że wygrasz każdy konflikt, ale wojnę możesz wygrać. Na wojnie przegrywa się konflikty. Często jest się poranionym, ale ważne jest, żeby wygrać całą wojnę, by walczyć do końca, aby mieć po tym radość, gdy jest wojna wygrana. Wojna już jest wygrana, kochani. Pamiętajmy, że możemy wyjść z niej poranieni, ale zwycięzcy. Od ciebie zależy, jak będziesz walczyć i czym będziesz walczyć. Już się zbliżam do końca. Czy sam, czy z pomocą Bożą. Uzbrój się. Niech Biblia nie leży na półce z książkami. Niech leży przy twoim łóżku. Niech leży w twoim samochodzie. Niech leży na biurku w twojej pracy. Miej ją w laptopie, w tablecie, w telefonie. Cokolwiek masz do dyspozycji, miej ją tam. Pamiętaj, że możesz ty o tym zadecydować. Kiedy byłem w wojsku, miałem dobowy dyżur w takim specjalnym obiekcie. To przez 24 godziny, to nie da się, prawda, tylko siedzieć czy stać. Trzeba odpocząć. Miałem łóżko tam i spałem z pistoletem pod poduszką. Nie rozstawałem się z bronią. I ty możesz również nie rozstawać się z bronią. Musisz ją mieć zawsze przy sobie. Odkładasz ją, kiedy grzeszysz, kiedy świadomie wkładasz rękę do ognia, a potem płaczesz, że boli. Powiem ci, kim jesteś, gdy to czynisz. I sobie też to powiem. Idiotą. Szatan nie chce, abyś to wiedział. Efezjan 6:13-17 czytamy: dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Prawda jest tylko gdzie? W Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Musimy być sprawiedliwi. Usprawiedliwieni również. Obuwszy nogi, by być gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. To jest walka. To jest fantastyczna broń. Gdy założysz wygodne buty, idziesz głosić Jezusa, to tak dokuczasz szatanowi, robisz, tak go ranisz, że krew z niego leci. To jest twoja broń. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Czy tak dużo potrzebujemy? Nie musimy mieć zbroi pancernej, czterech cali pancerza na sobie. Wystarczy mieć wiarę. To jest największa zbroja. Weźcie tedy przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A więc nie rozstawaj się ze Słowem Bożym. Czy uczyniłeś to? Czy przywdziałaś się w zbroję Bożą? Czy masz właściwego adwokata? Diabeł nie chce, abyśmy o tym wiedzieli, że możesz mieć adwokata, że możesz mieć obrońcę. Może są wśród nas tacy, którzy nie mają tego obrońcy. Może są wśród nas tacy, którzy pierwszy raz to słyszą, albo już słyszeli, a nigdy nie podjęli decyzji tej, żeby się uzbroić. Może widzą przejeżdżające czołgi, ale nigdy nie mieli ochoty do nich wsiąść i zobaczyć, jak to się odbywa. Jak człowiek może być uzbrojony i się bezpiecznie czuć. Tak samo jest dzisiaj. Może wiesz o Jezusie. Może słyszałeś. Może ci powiedziano, że umarł za cały świat. I sobie myślisz, no to za mnie też. To jest tylko metafora. Umarł za wszystkich, ale tych, którzy przyjmą Jego śmierć, którzy przyjmą Jego uzbrojenie, którzy przyjmą Jego Ducha Świętego, którzy przyjmą życie wieczne. Każdy z nas chciałby żyć wiecznie, prawda? Ale ilu ludzi nie ma odwagi przyjąć tego życia wiecznego, bo myślą, że ktoś albo coś za niego to uczyni. Dzisiaj cię zapytam, jeśli jesteś tu i nie masz jeszcze Jezusa. Zadam ci dwa pytania. Pierwsze to, czy chcesz Go mieć? A drugie, jeśli nie, to powiedz mi dlaczego. Bo ja tego nie rozumiem często. Jezus nie jest kimś, kto może cię pognębić. Nie jest kimś, który może zadać ci ból, który może cię zabić, który może ci coś złego uczynić. I chyba w to wierzysz, że Jezus jest dobry, dobrym nauczycielem, dobrym pasterzem, że życie oddaje za swoje owce. To dlaczego Go nie chcesz mieć? Jeżeli jest ktoś tutaj między nami, to odpowiedz mi pytanie, dlaczego? Czy boisz się może, że będziesz się musieć zmienić? Że będziesz musieć zmienić swoje życie? Oddać Mu to, co Go nie chwali? Powiem ci szczerze, że On się już o to sam postara, żeby ci to odebrać, ale w zamian ci da więcej. Da ci całą wieczność. Da ci całe dziedzictwo. W dziedzictwie da ci wszystko, czego jest sam dziedzicem. Czy to możemy sobie wyobrazić? A więc jeśli jest ktoś taki tutaj, że nigdy nie przyjął Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela, to niech nie czeka. Jezus mówi, stoję u drzwi twoich i kołaczę, jeśli uwierzysz, wejdę i będę z tobą wieczerzał. Wspaniała wieczerza z samym Bogiem. Jezus mówi, że kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. To są słowa Jezusa. Jezus mówi, również jeśli się na nowo nie narodzisz, nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego. To nie jest to, co człowiek wymyślił. Cytuję słowa Jezusa. Jezus mówi, kto ma syna, ma życie wieczne, kto nie ma syna, nie ujrzy żywota, a więc dzisiaj zapytuje, czy masz syna. A kiedy staniesz przed Ojcem, Bogiem Ojcem, przed sędzią, to pierwsze pytanie, jakie usłyszysz od Niego, to będzie, a co zrobiłeś z moim synem, który za ciebie umarł? Łaską zbawieni jesteśmy. Łaską, kochani. Łaska jest za darmo. Łaską zbawieni jesteście. I to nie z was. Boży to dar. Przez wiarę upuściłem. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Łaską. Jeżeli chcemy płacić za łaskę, to ona staje się należnością. Już nie jest łaską. Więc łaska jest za darmo. Nie można za nią zapłacić. Wystarczy wyciągnąć rękę. Powiedzieć tak, ja chcę. Ja pragnę być tam z tobą. Ja pragnę, żebyś mnie uratował od mojego grzechu, od mojej natury, od moich problemów. Jeżeli piję, chcesz, żebyś mnie od tego uwolnił. Jeżeli mam inne nałogi, chcesz, żebyś mnie od nich uwolnił. Nie módl się tylko o to, że chcesz, żeby cię uwolnił od twojej żony. A nie, kochani. Ale mówiąc poważnie, tak naprawdę jest. Tak naprawdę jest. Jezus chce cię uwolnić ze wszystkiego, co cię zniewala, dlatego że On chce być twoim Panem, a nie twoje zniewolenia i twoje grzechy. Jest to piękna niewola, którą się oddajemy Jezusowi. My z własnej woli oddajemy Mu się w Jego panowanie, w Jego niewolę, a On nas nazywa przy tym przyjaciółmi. Jaki to jest Pan? Jacy my jesteśmy słudzy, jeśli On nas nazywa przyjaciółmi swoimi? Czy to nie wspaniałe? Czy nie piękne mieć przyjaciela za Boga? Mieć relację z samym Bogiem, Stwórcą, przez którego wszystko powstało? A więc jeśli dzisiaj masz tego pragnienie, to przyjdź tutaj do nas. Po nabożeństwie będziemy się z Tobą modlić, albo podnieś rękę, teraz będziemy się modlić. Jeżeli się wstydzisz, podnieś rękę, to powstań. Ja dziękuję bardzo. Widzę jedną rękę. Nie ma się czego wstydzić. Bóg patrzy teraz z nieba. Bóg teraz patrzy i przeszywa wszystkie serca, każde serce. I On woła. Woła, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Ja cierpiałem za ciebie. Ja zapłaciłem za ciebie. Nikt tego nie uczynił, tylko ja, sam Bóg. A więc przyjdź do mnie. Ja ci wszystko wybaczę, mówi Jezus, i nie wspomnę grzechów twoich więcej. Czy to nie jest wspaniałe? Że my nie musimy żyć z obciążeniem grzechu, który popełniliśmy? Że my możemy mieć to wolne sumienie? Że już nam tego nikt nawet nie wspomni? Czy ktoś jest jeszcze? Niech podniesie rękę. Ja kiedyś też byłem w tej sytuacji. Byłem nieśmiały bardzo, kiedy podnosiłem rękę. Ja ją tak na dół, a ona mi do góry. A ja ją tak ciągnąłem na dół. Byłem nieśmiały. Ale zostałem zauważony. I życie moje potoczyło się inaczej. I były upadki, ale były i podźwignięcia, bo na tym polega życie z Jezusem. Były momenty, że On mnie dźwigał na rękach. Tak. I uleczył mnie z moich chorób. Miałem raka złośliwego dawno temu. Już zapomniałem o tym. 12-13 lat temu. Więc dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj serca swego. Dziękuję za tą jedną rękę. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoje nauki, za to, że również dałeś nam informację co do tego, kim my jesteśmy i kim jest ten, który chce nas zdobyć dla siebie, chce nami władać, Lucyfer, szatan, Panie. Bóg ciemności, duch ciemności, Panie, książę tego świata ciemności. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas. Dziękuję Ci za tą osobę, której dotknąłeś się dzisiejszego poranka, Panie. Błogosław ten czas nam teraz, który będziemy razem spędzać. Bądź między nami, tak jak obiecałeś, gdzie trzech i dwóch, trzy, trzech w moim imieniu, tam jestem. Między wami. Chcemy, Panie, czuć Twoją obecność. Chcemy czuć obecność Ducha Świętego, Panie. Rozraduj nam, daj nam radość z tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi nazwani i radość z tego, że mamy zwycięstwo w Tobie i że szatan nas nie może zwyciężyć, Panie. Dziękujemy Ci za to. W imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Starajcie się tylko usilnie, aby wypełniać przykazanie i prawo, jakie nadał wam Mojżesz, sługa Pana, abyście miłowali Pana, Boga waszego i chodzili wytrwale Jego drogami, abyście przestrzegali Jego przykazań i lgnęli do Niego i służyli Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej. Amen. Starajmy się usilnie.